Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
O 10:00 pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacyjnej przerwie. Przygotowani wszyscy już?
Tak, oczywiście. No już można powiedzieć, że nawet trochę się, przynajmniej ja się stęskiłem trochę za tego posiedzenia.
Wczoraj były pierwsze komisje, też sporo pracy, ale dziś o 10:00 wraz z inauguracją posiedzenia Sejmu przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold stanie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Sądzi pan, że jego zeznania wniosą coś nowego do sprawy?
Znaczy, obawiam się, że będzie to kolejna osoba dotknięta epidemią amnezji, tak jak wielu innych świadków zeznających przed komisją, no ale pozostańmy przy nadziei, że jednak zechce szczerze i z dobrą wolą odpowiadać na pytania komisji. Myślę, że to jest jedna z osób funkcjonujących w tym trójmiejskim świadku biznesowo-politycznym, w którym i Marcin Kichta funkcjonował, więc może coś wnieść do sprawy.
A czego pan by oczekiwał, jakich odpowiedzi od prezydenta Adamowicza? Nie jest pan członkiem komisji, ja wiem, tak, mam świadomość, ale to jest Gdańsk, to jest Pomorze.
No tak, nie jestem również adwokatem pana prezydenta Adamowicza, żeby mu podpowiadać się.
Jak odpowiadać?
Jak powiem, spodziewam się, znaczy oczekiwałbym odpowiedzi szczerych. Znaczy jestem, chciałbym się dowiedzieć i to jest ten wątek, który jest najbardziej interesujący, no bo Marcin Plichta działał, oszukiwał ludzi, przy świadomości tego, że no jest skazanym już za oszustwa finansowe i przez wiele miesięcy działał niepokojony i różne, wszystkie właściwie służby państwa do tego uprawnione wykazywały zastanawiającą bierność, nieporadność, nawet jak coś tam próbowały wszcząć, to za chwilę umarzały i tak dalej, i tak dalej. No i tu trzeba wyświetlić, czy, a raczej w jaki sposób, bo że tak było, to raczej każdy inteligentny człowiek jest w stanie dojść samemu.
To jakie też, też dowodzą dotychczasowe przesłuchania komisji, ten brak albo zaniechania aparatu państwa.
Tak jest. No i właśnie tutaj ten link, to połączenie, jak to się działo, no bo przecież nie wobec każdego człowieka z ulicy aparat państwa działa tak opieszale. No teraz przy okazji sądów jest na przykład głośny ten przypadek pani, co zjadła batonika za 60 groszy w sklepie, bo była chora na cukrzycę i została z całą potęgą i surowością państwa ścigana, karana skutecznie. A tu proszę, przekręt na setki milionów i bardzo długo on się dzieje i wszyscy o tym wiedzą i nikt nic nie robi. Więc na pewno tam jakiś wpływ był, no trzeba dociec jaki i czyj.
Ale czy to był wpływ prezydenta Adamowicza?
Tego oczywiście nie wiemy. No, jaka była władza ówczesna, to wszyscy wiemy. W Trójmieście ona jest nadal ta sama. Pan prezydent Adamowicz jest w kręgu tej władzy. Natomiast czy akurat konkretnie on, czy jakaś inna osoba z tego kręgu, no to musi komisja dopiero wyświetlić.
No tak, tylko prezydent Gdańska mówi, że nigdy nie zabiegał o spotkanie z Marcinem P. i nigdy się z nim nie spotkał. To od razu, jak były zeznania Marcina P., takie wydał oświadczenie, potem wypowiadał się w tej sprawie i podtrzymał to swoje oświadczenie.
Okej, okay, ale z drugiej strony w działalność promocyjną, no chociażby przez to słynne ciągnięcie samolotu po płycie lotniska jednej z firm Marcina P. był zaangażowany, więc jednak jak to się stało, na przykład do niego dotarł w tej sprawie, dlaczego zgodził się, no to też są interesujące wątki. No plus pan Paweł Adamowicz niestety w różnych
sprawach... A wie pan, jak było z tym ciągnięciem samolotu ALT,
prawda? Niewiarygodny. Wie pan co, no mniej więcej wiem, w sensie, że ma pan na myśli, że to lotnisko organizowało.
No to są zeznania prezesa portu lotniczego Tomasza Kloskowskiego, że to nie było uruchomienie połączeń OLT, bo ona jeszcze nie świadczyła usług. To było otwarcie płyty na gdańskim lotnisku i jeden samolot, który był nieużywany, właśnie OLT, został wykorzystany do promocji nowej inwestycji na gdańskim lotnisku i na ten pomysł padł prezes Kloskowski.
No i przychodzi pan prezydent Adamowicz i inni politycy, no nie dasz ukryć, Platformy Obywatelskiej.
Tak. I mówił,
i dostają
pomysł.
Zadanie ciągnięcia samolotu OLT i teraz pytanie, nie wie kto to jest Marcin Plichta, nie miał tej, a bo już dochodzimy, że kolejne osoby miały tę wiedzę, tak, więc też miał czy nie miał i czy mając tę wiedzę jednak zdecydował się, że to jest fajny biznesmen, którego warto promować, no to są wszystko pytania, które trzeba zadać, natomiast no niestety tu oświadczenia pana Pawła Adamowicza bywają niewiarygodne, no jak wiemy nawet w składanym na piśmie oświadczeniu majątkowym był łaskaw poświadczyć nieprawdę, więc no cóż.
Mhm. Panie pośle, w ubiegłym tygodniu w Gdyni, Sopocie i w Gdańsku w takiej kolejności zgłaszał pan do władz tych miast projekty rezolucji, w których domaga się od samorządowców jasnego stanowiska w kwestii relokacji uchodźców. Oczekuje pan, żeby rady miast Gdyni, Sopotu i Gdańska poparły stanowisko rządu w sprawie nieprzyjmowania do Polski uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki? Dlaczego?
Tak jest. No, ku naszemu, to przecież nie moja osobista inicjatywa, ku naszemu zdziwieniu...
Pan wraz z innymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości.
Z radnymi również Prawa i Sprawiedliwości, a też nie bez sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców. Ku naszemu zdziwieniu prezydenci, 12 prezydentów w całym kraju miast, między innymi na przykład pan Paweł Adamowicz, podpisało taką, nie wiem, opinię czy deklarację, że oni to by chcieli przyjmować tych uchodźców. Pan prezydent Adamowicz spotkał się w ECS-ie, miał takie spotkanie z politykami unijnymi, również niemieckimi, gdzie stawiał takie tezy, że to samorządy powinny być partnerem Unii Europejskiej w tym mechanizmie relokacji. No, po pierwsze, no, skoro ci prezydenci mają prawo wyrazić swoją opinię, że chcieliby ich przyjmować, że są za, no to my też mamy prawo wyrazić naszą opinię, żebyśmy nie chcieli. To po pierwsze, uważamy, że samorządy powinny zajmować się przede wszystkim problemami mieszkańców, a nie podważaniem polityki rządu w kwestii migracyjnej, to po drugie. No i też chodzi o to, żeby się w sposób jasny opowiedzieć, no bo te próby są robione mniej lub bardziej oficjalnie. Najbardziej nieoficjalnie oczywiście w Gdyni, bo pan prezydent Szczurek, będąc chyba najbardziej sprawnym politykiem z tej trójki, wie, że to jest gorący kartofel, więc lepiej się tym nie chwalić, ale na przykład Radę do Spraw Osiedlania Imigrantów i Rozwiązywania Problemów Kulturowych między nimi a ludnością rdzenną powołał, więc tu bardziej walor w Gdyni po prostu jasnej deklaracji. Czy za, czy przeciw. W Gdańsku i w Sopocie to stanowisko jest bardziej jasne. No my po prostu jesteśmy przeciw.
A pan mówi w Gdyni o Radzie do Spraw Przyjmowania Imigrantów, a w rezolucji oczekuje, że nie będziemy przyjmować uchodźców. Czy dobrze rozpoznaje pan słowo uchodźca i imigrant?
Oczywiście, że tak, jak również dobrze rozpoznaję tą pewną manipulację na emocjach ludzkich, która się odbywa, żeby tych wszystkie osoby, które mają być przyjmowane w ramach mechanizmu relokacji, przedstawiać jako jakichś biednych, właśnie pewnie jeszcze same kobiety i dzieci
biednych,
z terenów ogarniętych wojną.
Bo uchodźcy i imigranci to takie dwie różne
biednych nie w sensie,
kategorie.
Nie w sensie, majątkowym, tylko w sensie jakby stosunku emocjonalnego. Mhm. Otóż, jak wszyscy wiemy, w tych obozach dla uchodźców to nieraz nawet ledwie kilka procent w ogóle pochodzi z Syrii. Ich tożsamość tych uchodźców jest niemożliwa do sprawdzenia. Nie mają żadnych paszportów albo po kilka paszportów. No, mężczyźni z długimi brodami i bardzo wyglądający na dojrzałych podają się za nastolatków i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teza, że zdecydowana większość tych, którzy podają się za uchodźców, jest w istocie imigrantami, jest jak najbardziej uprawniona.
Tylko wie pan, że bez zgody polskiego rządu samorządy nie mogą przyjąć żadnego uchodźcy, żadnego imigranta.
Tylko że w sposób aktywny dążą do tego, żeby tak nie było i nawiązują, tak jak mówię, kontakty między innymi z Unią Europejską, proponując, żeby partnerem Unii w mechanizmie alokacji były samorządy. To po pierwsze.
Ale
po drugie,
chcieć to w tym przypadku nie jest móc. Pamięta pan wniosek Sopotu o sprowadzenie dzieci z Aleppo wraz z opiekunami, żeby tutaj je leczyć. No, bez zgody rządu samorząd nic nie może. Inicjatywa Sopotu nie została zrealizowana.
Szanowny panie, no po pierwsze, rząd nie jest wieczny i że my w demokracji musimy się liczyć z tym, że w którymś momencie zmiana rządu może nastąpić, to po pierwsze. I wtedy na przykład już samorządy będą miały otwartą drogę w takim przypadku do przyjmowania imigrantów, to po pierwsze. A po drugie, skoro nie mogą, no to po co się na ten temat wypowiadają i tak jednoznacznie zajmują stanowisko, że chcą? No czemu pan prezydent Adamowicz na przykład może powiedzieć, że chce, a ja nie mogę powiedzieć, żebym nie chciał? Czy mieszkańcy Gdańska na przykład, radni Gdańska nie mogliby zgłosić rezolucji?
Ale może pan, oczywiście. Że nie chcą, i to robi.
Otóż to, no i tu chcemy po prostu jasnego stanowiska, chcemy, żeby samorządy właśnie, jeszcze raz powtórzę, po pierwsze, swoje własne obowiązki, problemy mieszkańców. Są w Gdyni kilkaset, w Gdańsku kilka tysięcy osób uprawnionych czeka na mieszkania komunalne, socjalne, do których są z mocy prawa uprawnieni z wyroku sądu lub dlatego, że spełniają kryteria i te mieszkania nie są im zapewniane, to po pierwsze. Po drugie, skoro już pomagać za granicą, no to też są takie kierunki, gdzie można pomóc osiedlić chociażby repatriantów ze wschodu, oni cały czas spływają do nas i oczywiście trójmiejskie miasta też biorą w tym udział, ale jeżeli mają jeszcze większe możliwości, to mogłyby przyjąć tych Polaków więcej. Natomiast nie chcemy po prostu sprowadzać sobie takich kłopotów, jakie mamy w różnych miastach Europy Zachodniej, które występują w związku z tym, że przy pewnej, powiedzmy, nadmiernej, znaczącej rozbieżności kulturowej, no jednak ta asymilacja w sposób pokojowy, bezpieczny nie zachodzi. I jak pokazują sytuacje z państw Europy Zachodniej, nawet nieraz i w drugim pokoleniu osoby o takim tle etnicznym, o takim tle kulturowym, no, powodują szereg problemów. Tu nie chodzi tylko, a nawet nie głównie o terroryzm, ale to od jakby od porządków przestrzeni publicznej, drobnej przestępczości, no, różnego rodzaju konfliktów. Pomagajmy z głową. Mhm.
Na waszym briefingu w Gdańsku pojawiła się wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz. Stwierdziła właśnie, że decyzję o przyjmowaniu uchodźców podejmuje rząd. I wręczyła między innymi panu fragment orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który zaczyna się przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców. Ma pan kłopot z tym orędziem papieża Franciszka?
Ciężko, pan co, no, ja jakby przede wszystkim uważam, że każdy musi zrozumieć, jaką rolę, jeżeli już tak przejmuje się w ogóle, bo w ustach polityków Platformy Obywatelskiej akurat przesadne przejmowanie się głosami głowy Kościoła, czy katolicką nauką, czy chrześcijańską jest takie mocno wybiórcze i w wielu innych przypadkach jest to zupełnie ignorowane. A w Prawie i Sprawiedliwości nie, dlatego warto się nad tym pochylić i rozważyć, zgodnie z tym, co mówił święty Jan Paweł II, zresztą za Arystotelesem, że polityka to powinna być roztropna troska o dobro wspólne. Dobro wspólne, które zostało nam w roli polityków czy samorządowcom powierzone, to jest dobro ich miasta, a roztropność wskazuje, że sprowadzanie imigrantów by mu zaszkodziło jako ludzie. To proszę uprzejmie, ja w niczym nie bronię i absolutnie przyklasnę każdej inicjatywie na przykład pana prezydenta Adamowicza, który by chciał ze swoich prywatnych pieniędzy, czy sam poświęcić swój czas, nie wiem, pojechać na Bliski Wschód, pomagać.
Poseł to też człowiek.
Natomiast w roli prezydenta miasta on po prostu do czego innego został powołany, czym innym się zajmuje. No tak jak, nie wiem, szlachetną rzeczą jest leczenie ludzi, ale jak ktoś jest fryzjerem, to jest powołany do tego, żeby strzyc ludzi, tak?
Ale ratować życie? Już tak.
Ratować życie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, tak, ale czy życie Marokańczyka czy Sudańczyka w obozie dla uchodźców we Włoszech jest zagrożone, że w ramach mechanizmu alokacji musimy go do Polski przetransportować? On w ogóle nie jest uchodźcą, bo uchodźca to jest ktoś, który ucieka ze względu na zagrożenie lub realne prawdopodobieństwo zagrożenia wojną, śmiercią, prześladowaniem z przyczyn religijnych lub etnicznych. Czy te osoby w obozie uchodźców we Włoszech są prześladowane, czy grozi im śmierć? No nie, to jest, one tam się dostają. Być może w czasie tej
to drogi dlaczego papież mówi przyjmować, chronić, promować i integrować?
Znaczy to pytanie, przepraszam, ale do jego świętobliwości, dlaczego tak mówi?
Nie, no to jest przesłanie. Mówił pan, że Prawo i Sprawiedliwość jakby bardziej słucha papieża. Oczywiście dogmat nieomylności papieża nie rozciąga się na tę sferę, ale jest pewnie takim wskazaniem, głosem sumienia, jak należy odczytywać we współczesnym świecie Ewangelię. Taka zachęta do refleksji.
I tą refleksję każdy powinien w swoim sumieniu odbyć, mając na uwadze całokształt nauki Kościoła, nie tylko jedno wyrwane zdanie z jednego wystąpienia papieża Franciszka. Tak jak mówię, mamy tutaj nauka społeczna Kościoła o obowiązkach polityków czy dbających o pewną wspólnotę, no jest ogromna i przebogata. I z niej wynika pewien kategoryczny imperatyw moralny dbania właśnie o dobro tejże wspólnoty, że znów pozwolę sobie odwołać się do słów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tragedią jest dążenie do zbawiania świata kosztem własnej ojczyzny.
Jest pan przewodniczącym Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego na Pomorzu. Pana zadaniem jest przygotowanie struktur partii do wyborów samorządowych. Kim będą kandydaci PiS na prezydentów Gdyni, Sopotu i Gdańska?
Ogłosimy to w właściwym czasie. Nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. Chciałbym, żeby to było tej jesieni. Choć przyznaję, że kiedy 4 lata temu kandydowałem na prezydenta Gdyni i to nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko ja sam ogłosiłem, że chciałbym ubiegać się o nominację oficjalnie i był to kwiecień roku, kiedy były wybory, czyli analogicznie dopiero za pół roku, to wszyscy mnie pytali, czemu tak wcześnie. Teraz
wszyscy teraz mówią, czemu tak późno.
Tak, teraz wszyscy mówią, czemu tak późno. No oczywiście
wie pan, bo
kwestia...
chociażby tę rezolucję w sprawie uchodźców, no należy odczytywać jako wstęp do kampanii samorządowej.
Oczywiście w tej perspektywie można ją odczytywać. No generalnie rzecz biorąc, taka długa, no powiedzmy przedkampania, bo sama kampania jest w Polsce ściśle zdefiniowana prawnie, ten moment, kiedy się zaczyna z nią ogłoszenia wyborów. Natomiast ta przygotowania do kampanii tak faktycznie rozpoczynamy. No i one są przede wszystkim w wymiarze programowym. Znaczy przede wszystkim chcemy jasno zarysować pewne różnice. Odpowiedź na pytanie, no jeżeli bym zagłosował za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek by nim nie był, czy za kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Rad Miast, no to co by się w polityce ulice miasta zmieniło? Jaka jest ta różnica w stosunku do tego, co robią obecne władze? To jest oczywiście jedna z tych różnic, to stanowisko, jest ich znacznie, znacznie więcej i będziemy je przedstawiać, a w pewnym momencie dojdzie do tego również element personalny. W Gdańsku to powiedziałbym, że nawet mamy pewien klęskę urodzaju, nadmiar potencjalnych kandydatów.
Każdy ze strony Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej?
Ze strony Prawa... Platformę Obywatelską jakby mniej studiuję, mniej się zajmuję, ale być może
tak?
też.
Nie rozpoznał pan sytuacji w obozie przeciwnika?
Słyszałem, z jednej strony oczywistym kandydatem wydaje się obecny prezydent, ale on sam wysyła takie sygnały, że może niekoniecznie. Z drugiej strony pan Jarosław Wałęsa zdaje się tam się szykuje, a pewnie jeszcze kilku buławę w plecach utrzyma, więc oczywiście to trochę rozpoznaję, natomiast przede wszystkim moją troską jest dobra kampania i oferta, zwrócenie się do mieszkańców przez Prawo i Sprawiedliwość. To już kandydat Platformy, to zmartwienie Platformie zostawiam.
A Kacper Płażyński będzie waszym kandydatem w Gdańsku?
Jest na pewno jednym z poważnie rozważanych potencjalnych kandydatów. Ma szereg zalet.
A jakie są jego walory?
Przede wszystkim jest to osoba, której bardzo się chce, która widać, że będąc, nie ukrywajmy, młodym człowiekiem o takiej jeszcze nieutrwalonej pozycji politycznej, już dał się poznać jako osoba w kilku ważnych, dotyczących mieszkańców sprawach, aktywna, działająca, czasem bardziej aktywnie niż niejedna osoba, która jakieś tam stanowisko czy funkcję piastuje. Jest również, tak już powiedziałbym, marketingowo z punktu widzenia kampanii wyborczej.
Dobre nazwisko.
To oczywiście też, natomiast przede wszystkim jest całym sobą pokazuje zmianę, świeżość, nowość, zerwanie z pewnym zastałym gdańskim układem, który jest niezmienny od 20 kilku lat i chyba ludzie już powoli, przynajmniej znacząca część ich zaczyna mieć go dosyć właśnie, chciałaby takiej zmiany. No i Kacper Płażyński swoją osobą taką zmianę symbolizuje, aczkolwiek tak jak mówię, jeszcze są też inne osoby potencjalnie rozważane w tej roli, również nie pozbawione zalet, nie przesądzam w tym.
Mówiliśmy momencie o rezolucji w sprawie uchodźców, to ja chciałbym pana zapytać, czy wystąpicie z rezolucją do wojewody o dokonanie tak zwanych decyzji zastępczych, czyli wymyślenie nowych nazw ulic w Gdańsku, bo prezydent Gdańska powiedział, że nie będzie dekomunizacji 6 ulic w Gdańsku, które występuje Instytut Pamięci Narodowej.
No to oczywiście konieczności występowania z rezolucją do wojewody nie ma, bo jestem przekonany, że i bez niej wojewoda wykona swoje obowiązki w sposób godny i odpowiedni, ci patroni zostaną dobrani. Być może warto w jakiejś formie konsultacji społecznych, ankiety, spytać się, jacy konkretnie to patroni mogli być. Ja jestem zdumiony tą polityką, nie tylko tym elementem, w ogóle polityką historyczną władz Gdańska, od tej przywracania nazwy Lenina, stoczni na jej bramie, przez to rondo graniczne, jakby świętujące czy upamiętniające rocznicę Wolnego Miasta Gdańska, tak, z Polską, takie odgradzanie się od Polski, symboliczny, ten Adolf Butenant jako patron tramwaju, członek NSDAP.
Już nie,
ale przez kilka lat tak. To mówię, to jest zdumiewające. Ja nie wiem, zwłaszcza, bo pan prezydent Paweł Adamowicz osobiście na tu jakby siła i władztwo prezydenta jednoosobowe w sferze samorządu jest oczywiste. Ma bardzo porządny, powiedziałbym, życiorys. Zdążył działać w opozycji, w NSZ-cie zdaje się, był ministrantem.
Zdążył, bo jest
dosyć młodą osobą, więc ktoś mógłby uważać, że po prostu jest na to za młody, a nie, proszę, już w bardzo młodym wieku jak najbardziej działał w opozycji, był znany z pewnych, uważany był za konserwatystę.
Ale to jest osobne pytanie, co się stało z Pomorską Konserwą, czyli z konserwatystami pomorskimi.
I z panem Pawłem Adamowiczem osobiście. Skąd takie odejście od pewnych, powiedzmy, ideałów młodości?
A to już osobiście nie wiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego posiedzenia Sejmu.
Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.